zastanawiać się w sposób szczególny. Chcemy w tym temacie śmierci skupić się na Tobie, dlatego że Ty, kiedy jesteś, to czujemy się zawsze bezpieczni. Natomiast kiedy my rozważamy tematy naszych grzechów, naszego bólu i robimy to bez Ciebie, to wyciągamy potem złe wnioski. Tak często jest, że we wspólnotach ktoś przychodzi z jakimś bólem, a i tak dalej zostaje z tym bólem, ponieważ jakby nie koncentruje się w tym bólu na Jezusie, tylko na tym bólu. Dlatego dzisiaj wierzę, że ta obecność Twoja, Jezu, w taki sposób szczególny nam może pomóc. Maryjo, bądź z nami i prowadź to dzisiejsze spotkanie. Maryjo, wspomóż mnie wiernych, bądź z nami. Usiądźmy. Drodzy, tak jak mówiłem na wstępie, zobaczcie, my jesteśmy na rekolekcjach, że myślimy o życiu. Zobaczcie, jakie życie jest ciekawe. Spokojnie. To jest Pan Jezus. Na nim się skup, to może to niech to zrobi po prostu i tyle. Żeby się nie ekscytować za bardzo. Nie ma sensu. Ale zobaczcie, w naszym życiu też tak jest. Czasami jest tak jak wyobraźcie sobie, jakby Pan Jezus przyszedł do Twojego domu, nagle coś tam się stało, a Ty zamiast po prostu na Nim się skupić, oczywiście to jest adekwatna sytuacja, że trzeba to zrobić, ale żeby się tym nie rozpraszać. Czasami nie wiem, czy widzieliście, jak są jakieś spotkania modlitewne i nagle pojawi się jakaś osoba dręczona przez złego ducha i ona wrzeszczy, to jest to często jakby... I wtedy my się przestajemy skupiać na Jezusie, tylko skupiamy się na tej osobie, zamiast, bo nam się wydaje, że to jest ważne, że trzeba jej pomóc, a to czasami jest taka zmyłka, albo nawet zobaczcie, jak mamy takie rozproszenia na Eucharystii czy na modlitwie, to często one są po to, żeby nam też pokazać, jak my bardzo daleko jesteśmy od Niego sercem. To, co dzisiaj czytałem, ten fragment Skalny Galilejskiej, że oni idą na wesele się bawić z Jezusem, ale Maria jest czujna, Jezus jest czujny i oni mają ze sobą taką głęboką więź. Cały czas ze sobą dialogują, cały czas są blisko ze sobą. I zobaczcie, chrześcijanin, my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przez Ducha Świętego wchodzić w taką intymną więź z Bogiem, że Ty będziesz w stanie po prostu, nawet jak się wszystko wali dookoła, jakby to powiedzieć, uwielbiać Boga. Ja już mówiłem Wam, to pamiętam takie doświadczenie, jak ja miałem 10. rocznicę święceń kapłańskich i uderzałem w samochód. I jechali charyzmatycy. Mówiłem, nie?
Ale nie wszyscy byli.
I słuchajcie, i to była taka akcja, że normalnie jedziesz, ja się tam modlę i nagle jadą ci charyzmatycy, znaczy ja uderzyłem w ten samochód i normalnie moja wina oczywiście, a ja zdenerwowany, bo już trzeci samochód rozwaliłem, nie? No mnie zabiją mnie po prostu, nie? Proboszcz mnie zabije, bo nie byłem proboszczem, ale na chwilę można samochód rozwalać. Czyli ciągłe nieszczęście, czasami tak w Twoim domu jest, nie? Że ciągle coś się dzieje i ciągle już masz tego dosyć. I normalnie ja wychodzę z tego samochodu, a oni tak, chwała Panu, aleluja, i uwielbiają Pana, nie? Więc myślę, jaka chwała, nie? I rozumiecie, że ja mówię teraz o rzeczywistości naszej, że tak jest w naszym życiu, że my tu jesteśmy na rekolekcjach, ale wrócisz do domu i nagle się coś okaże takiego trudnego i trudno jest uwielbiać Boga w codzienności, dlatego my jesteśmy tutaj wtajemniczani. Te nasze spotkania, rekolekcje to jest pewne wtajemniczenie w wiarę. A wiara jest rzeczywistością codzienną. To nie jest tylko od akcji do akcji, nie? Kolonie z Bogiem. Potem wracamy do rzeczywistości. Kiedyś Krzysztof mi opowiadał, że mentalność, znaczy nie wiem, czy to jest prawda, nie? Ale o mentalności góralskiej, że jeden dzień jest dla Pana Boga niedziela, a reszta jest dla mnie, czyli mogę pić, robić co chcę i tak dalej, nie? To nie jest chrześcijaństwo. Jak ktoś myśli, że tak funkcjonuje, to nie jest żadne chrześcijaństwo, nie? Że się pójdę na pełnię, a potem się wypróżnię, nie? Nie z tej łaski Bożej, bo na pierwszym zakręcie się wywala, nie? Nie, właśnie zobaczcie, i teraz tak, każdy z nas, może inaczej, bo ja mówiłem, te rekolekcje są takim tematem przejście ze śmierci do życia. W ogóle Jezus przyszedł po to, na świat, żeby nam pomóc ze śmiercią, z doświadczeniem śmierci. Dlatego, że kiedyś czytałem takie opowiadania egzegetów, że prawdopodobnie śmierć kiedyś musiałaby nastąpić. Adam i Ewa pewnie by umarli, ale ona byłaby taką rzeczywistością zupełnie naturalną, spokojną, jako takie przejście do Boga, do wieczności. Bez lęku, bez strachu, bez niczego. Skąd ten lęk w naszym życiu? Skąd ten strach? Dlaczego to się dzieje? Skąd to się wzięło? No to się wzięło, zobaczcie, przez zawiść diabła. Diabeł był zazdrosny, o tym też pewnie mówiłem, w raju. Dlatego, że sam przegrał tą próbę, którą na niego złożył Bóg. Nie będę jakby już tego tłumaczył. A natomiast Adam i Ewa zostali poddani pewnej próbie. I też tego nie będę jakby rozwijał, bo chyba ja o tym już mówiłem. Natomiast chodzi tu o to, że skutkiem tego było to, że oni zaczęli się bać. Że oni zaczęli się bać, zobaczcie, siebie nawzajem. Że zaczęli się bać Boga. Zaczęli się przed Nim skrywać. Zobaczyli, że są nadzy, wcześniej tego nie widzieli. Zaczęli się tej nagości wstydzić, nie? Zaczęli się wstydzić po prostu swojej słabości, nie? Prawdy o sobie. Chcieli to ukryć przed Bogiem, nie? Chcieli w ogóle ukryć grzech przed Bogiem. Zobaczcie, czy tak nie jest czasami. Mój wujek na przykład, nie? Bawił się zapałkami, słuchajcie, i próbował ukryć to przed innymi ludźmi. Nie mógł w stanie tego zgasić, to rzucił zapałkę do stodoły. No i stodoła 2 tygodnie się paliła, nie? Więc jakoś nie udało się tego ukryć, nie? Nic się nie da ukryć. Cokolwiek zrobisz złego, wszystko wyjdzie. Słuchajcie, wszystko wyjdzie w naszym życiu. Nie wiem, czy w ogóle wiecie. Prędzej czy później, jak coś się wydarzy w twoim życiu trudnego, to się odbije. Zdrowiem, jakąś na twarzy widać to, po oczach to widać. Jak ktoś pije alkohol, to też cera się zmienia, nie? Są nos czerwony, nie? I uszy tak samo, nie? I tak dalej. I to nie jest, wręcz możemy się tego śmiać, nie? Ale wszystko widać po gębie, nie? Całe twoje życie, nie? Całe twoje doświadczenie, prawda? Siwe włosy, nie? Wrak włosów, nie? To jest też jakieś doświadczenie, no, nie tylko genetyka, nie? Brzuch duży, to też jest jakieś doświadczenie, to też się z czegoś bierze, nie? To jest też związane z jakąś śmiercią. Czy Jezus był gruby? Nie był gruby. On słuchajcie, nawet nie wiem, czy kiedyś tutaj opowiadałem z dentystka, czy kiedyś zadałem pytanie dentyście, czy Jezus mógł mieć próchnicę, nie? No i ja właśnie mi powiedziała dentystka, że nie, raczej nie, że tam tych słodyczy...
Pościł.
Nie wiem, czy pościł, czy cokolwiek innego, ale chodzi o to, że zobaczcie, Maria i Jezus, oni byli wolni od grzechu, natomiast od grzechu pierwotnego, natomiast wszyscy pozostali byli doświadczeni śmiercią i lękiem, ogromnym strachem. Nawet jak popatrzymy na całą scenę polityczną w Europie, zobaczcie, ten Putin, to wszystko, co się dzieje, to tam jest po prostu jeden wielki lęk przed ludźmi. To, że tam ma kucharza, który musi sprawiać mu danie, czy ktoś go nie otruje, to jest oznaka lęku. On się po prostu boi, nie? I zobaczcie, że my też się czasami różnych rzeczy boimy. I to jest obecne w naszym życiu. I teraz oczywiście, no to już też kiedyś tu wam mówiłem o tym, że ten lęk związany jest z naszym dzieciństwem. Z tym, że na przykład, to wczoraj jakby tutaj chciałem wam powiedzieć, że każdy z nas ma potrzebę, żeby ktoś mnie zobaczył, nie? Tutaj na przykład jest taki fragment w Piśmie Świętym, kiedy to Jezus mówi, widziałem cię pod drzewem figowym, nie? Czy tam zobaczyłem tego gościa, który siedział na tym drzewie, nie? On był niskiego wzrostu, Jezus go zobaczył. I on się tak tym ucieszył, że ktoś mnie w ogóle widzi, nie? Że jestem dostrzeżony. Zobaczcie, że każdy, że mój głos jest usłyszany. A tak często nie jest, nie? W małżeństwie. Czy na przykład uważasz, że twój mąż ciebie słyszy, każdą twoją potrzebę, cokolwiek masz? Czy twoja żona odpowiada na każdą twoją potrzebę? No nie ma szans. Nie jest to możliwe. A masz to, nie? I to cię zabija czasami. To po prostu powoduje to, że grasz. Że po prostu zachowuje się w sposób nienaturalny. I to jest nasza sytuacja, to jest nasze doświadczenie. Na przykład, nie? To też wam na pewno mówiłem, być może, że jeżeli nawet jest małżeństwo, albo chłopak i dziewczyna, i oni się zakochają, I to na początku jest taki etap, że ty patrzysz na niego i mówisz, Boże, on jest po prostu normalnie, no Józef to jest nic w porównaniu z moim Kaziem, nie? Po prostu jest taki cudowny ten Kaziu, nie ma żadnych wad, nie? I od razu projekcja taka, raj na ziemi, nie? No ale po jakimś czasie się okazuje, że on nie odpowiada na twoje potrzeby, nie? Bo to jest czasami projekcja naszych potrzeb. Wymarzony Kaziu, nie wymarzona Zosia, nie idealna, taka jak chce. Ale się potem okazuje, że im bardziej się poznajesz, te hormony gdzieś tam znikają, tym bardziej po prostu okazuje się, że prawda jest bolesna, że to nie jest projekcja twoich marzeń, tylko to jest po prostu konkretny byt, który może cię ranić. A jak on cię rani, to nie jesteś w stanie być tak blisko niego. Nie jesteś w stanie być blisko zwierzęm, nie? Jak to się mówi, nie? Bądź blisko zwierzęm, nie? Totalnie kocham cię, Jerzu, nie? Kocham cię, Jerzu, wiadomo. Ale chodzi o taką rzecz, że to jest, że chciałbyś być bliżej męża, żony, ale się okazuje, że to się nie da. Dlaczego? Dlatego, że jak spróbujesz, nie, no to od razu on ci coś powie, ona ci coś powie, że się nie spodziewasz. I to boli, i tego się boisz, tego momentu, tego upokorzenia. I zobaczcie, że to jest nasze doświadczenie, to jest doświadczenie, które jest związane z naszą sytuacją. I my się tego bardzo, bardzo mocno boimy. Nie? I ta śmierć, drodzy, też związana jest na pewno z taką sytuacją, z grzechem, czy z raną w miłości. Bo czym jest w ogóle grzech? Grzech jest tak naprawdę, to nie jest to samo, co zły czyn. Grzech jest związany z miłością, zawsze. Czyli jeżeli ja, to jest coś przeciwko miłości. Czyli kiedy ja grzeszę? Kiedy ja nie kocham siebie? Kiedy ja robię coś przeciwko sobie? To kiedy ja zabijam siebie? Przez codziennie zabijamy siebie. Przez codziennie szkodzimy sobie. Kto pije, pali marihuanę albo jakieś inne rzeczy, to przecież to nie jest żadne zdrowe, nie? Albo papieroski. Ale robimy to codziennie, przekraczamy prędkość, codziennie robimy coś głupiego, czy świadomie, czy nieświadomie, szkodzimy sobie i pojawia się śmierć i potem nas boli, nie? Ktoś pali, ale tam jest coś takiego, takie niewytłumaczalne są sytuacje, że na przykład jest jakieś cierpienie dziecka, że ono jest zupełnie niewinne, na przykład, nie? Czy Holokaust, czy jakieś inne rzeczy, albo na przykład, nie wiem, ktoś nigdy nie palił papierosów, a ma jakiegoś raka, który z reguły się objawia ludziom, którzy palą papierosy, nie? I to też jest taka tajemnica pewna, nie? Że zobaczcie, co też mówi katechizm Kościoła katolickiego, że śmierć dotyka, mój grzech dotyka nie tylko mnie, ale innych. Czyli na przykład, jeżeli jakiś otaz dziś został, zobaczcie, wczoraj biskupem diecezji sosnowieckiej Artur Ważny, ja go znam, to jest egzorcysta, były, myśmy jeździli na zjazdy, on został tym biskupem 2 lata temu i teraz został tym biskupem sosnowieckim, a tam wiecie, tam co chwilę jakieś afery z tymi księżmi i tak dalej. I zobaczcie, jeżeli ksiądz robi jakąś aferę, to dotyka nie tylko jego, dotyka wszystkich. Jeżeli ty coś zrobisz we wspólnocie, albo tutaj we wspólnocie charyzmatycznej, tu, w tej wspólnocie konkretnej, coś się takiego wydarzy, trudnego, to od razu inni ludzie patrzą i mówią, nie, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ja pamiętam w Pile taką sytuację, bo tam też była odnowa charyzmatyczna, że ja kiedyś jednej kobiecie proponowałem i ona wzięła krzyż do ręki, Panie, broń mnie przed tą sektą odnowy charyzmatycznej. Z wielką gorliwością się modliła. I normalnie, bo tam doświadczyła zranienia. Tam doświadczyła zranienia. Czyli zobaczcie, że grzech, który ja popełniam, ma takie skutki, że on się rozlewa. I to jest bardzo, bardzo trudne, bardzo bolesne. Nie? A ludzie sobie tak grzeszą, myślą sobie, że tak można, że to nikomu nie szkodzi, nikt nic nie widzi, nic nie robię. Nie, to dotyka bardzo mocno. Mój prywatny grzech, nie? Czyli ja na przykład, jeżeli ktoś z was, załóżmy, nie jest w łasce uświęcającej, to dotyka wszystkich. Ja na przykład, ja pamiętam, jak byłem, zostałem egzorcystą, uczyłem w szkole, to ja czułem, a mi się na przykład źle prowadziło lekcje, kiedy ja widziałem, czułem, że na przykład ktoś jest w grzechu jakimś, w ogóle nie jest własnym uświęcającym. To dotykało mnie, to po prostu mi się w głowie kręciło, coś było nie tak. I teraz zobaczcie, ja teraz mówię wam o tym, dlatego że to jest doświadczenie śmierci i teraz pokazuję pewne kierunki, jak z tego będziemy wychodzić, jak z tego wyjść. Że to też jest jakaś decyzja. Dalej z tą śmiercią związane jest, drodzy, też coś takiego, co robi Jezus. No bo zobaczcie, Jezus przychodzi, bierze na siebie nasz grzech, nie odpowiada grzechem na grzech, bo normalnie jak ktoś mnie uderzy, to ja odpowiadam tym samym, nie? Strumalna reakcja, nie? Ja, jak ktoś mi coś zrobi, to ja odwet jednym razem jest, nie? Ale to zemsta, nie? Ale Pan Jezus tak nie robi, nie? Ja już Wam wiele razy domówiłem, że ekonomicznie na krzyżu to nie mówi, że jak zmartwychwstanie, to się policzy z każdym, nie? No, kto mi tam zrobił, to ja mu też ała zrobię, tak? Ała mu zrobię, że ała będzie przez 10 pokoleń do przodu, nie? To tak on nie robi. On mówi, ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I teraz zobaczcie, Jezus umiera dla grzechu, on nie odpowiada grzechem na grzech, czyli po prostu jego, no grzechem jest to, że oni go zabili. Ale on odpowiada, ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czyli można by powiedzieć, umiera z powodu grzechu, ale żyje. Ale odbudzi się to życie. I teraz zobaczcie, jest taka śmierć. Są dwa rodzaje śmierci. Śmierć z powodu grzechu i śmierć z powodu tego, że ja nie grzeszę. Bo na przykład, jeżeli ja popełnię jakiś grzech, załóżmy, o, teraz wymyślę najbardziej prozaiczne. Zdradzę żonę. To w tym momencie, kiedy człowiek grzeszy, to nie myśli, to czuje, że żyje. Ale potem jest smutek, prawda? Ale kiedy mam pokusę zdradzić żonę i tego nie robię, i jest zmaganie, i czuję, że Boże, tracę największą szansę mojego życia, taka fajna dziś przynajmniej się trafiła. I ja tego nie robię, wytrwam w tej wierze, to potem jestem zadowolony, potem mam życie. Jestem bliżej żony i mam życie, rozumiecie? I teraz są te dwa rodzaje śmierci. I teraz Jezus, jeżeli często słyszycie naprawdę taki fragment w Piśmie Świętym, że jesteśmy zanurzeni w śmierć Jezusa i w Jego życie i zmartwychwstanie. Czyli jeżeli chcesz doświadczyć życia, to musisz zgodzić się, że będziesz mówić nie grzechowi. Wczoraj to wybrzmiało, ktoś tak powiedział. Mówić nie grzechowi. Czyli ja, jak wiem, że coś jest złe, to ja nie chcę tego robić. Może inaczej, czasami jest tak, że ja jakby tego nie umiem robić. Dlatego też dzisiaj, zobaczcie, przygotowałem taki psalm, który chcę przeczytać wam. Psalm pierwszy. Może znacie, ale jest bardzo piękny. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Na jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną, co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak jak występni, nie tak. Są oni jak prawa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostają się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Zobaczcie, to jest bardzo piękny psalm, bo on pokazuje o czymś takim, że jeżeli ty, bo to jest wybór. Teraz ostatnio słyszałem o tej dziewczynie, nazywa się Kmieć. Chlęka, nie? I teraz czytałem coś takiego, że chrześcijaństwo to był dla niej wybór. To nie była decyzja emocjonalna. Bo my czasami, wiele osób, na przykład szczególnie młodych, jak na przykład idą za chrześcijaństwem, czy na przykład dlatego, że tam czują jakiś power Ducha Świętego. Power Ducha Świętego, nie? Tam się dzieje, nie? I to nie jest wybór. To jest po prostu ciągnie mnie. Zobaczcie, jakby, bo tam są emocje, bo tam jest coś, co ja potrzebuję. Ci świat, zobaczcie, bardzo mocno i bardzo ważne są w świecie emocje. Nie wiem, czy my zdajemy sprawę, że dzisiaj żyjemy w świecie, który nienawidzi Jezusa. Jeżeli ty idziesz za Jezusem, to będziesz doświadczał nienawiści. Dlatego, że Jezus idzie kontra przeciwko temu światu. Ten świat zmierza ku śmierci. Ten świat żyje śmiercią, żyje różnymi rzeczywistościami i my jesteśmy w tym świecie zanurzani. Zobaczcie, jakie są reguły gry w swojej pracy, wyścig szczurów, w polityce, w różnych innych sytuacjach, że nawet jak tam wejdziesz, to też to cię zmienia. To też się zmienia. Zobaczcie, kiedyś słyszałem na przykład takie zdanie jednego gościa, który powiedział, że uprawianie polityki to jest jak nurkowanie w szambie na zlecenie. Nie ma szans, żebyś był czysty potem. Nie? W takim sensie, że oczywiście zdarzają się święci politycy, ale że to jest takie napięcie, takie niełatwe. W ogóle każda funkcja kierownicza, nie? Nawet bycie biskupem, to na pewno dlatego trzeba się modlić za biskupa, bo oni mają najwięcej pokus. Czy księża, nie? Czy nie wiem, jacyś tam egzorcyści na przykład, nie? To też trzeba się za nich dużo modlić, żeby im po prostu nawet coś się nie, bubem coś się nie stało. A wiecie mi, że ja znam dwóch egzorcystów, którzy odeszli z kapłaństwa. Znam dwóch osobiście. I to jest, dlatego ja wam też mówię o tym, że my, że ta śmierć w dzisiejszym świecie nas naprawdę dotyka. Idziesz do pracy, przecież ludzie nie żyją w ogóle Jezusem. My często słyszymy, na pewno słyszeliście takie zdanie, Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Życie jest związane tylko z Nim. I dlatego na przykład, kiedy, nie wiem, przygotowujesz się do spowiedzi, bardzo podstawową sprawą, najważniejszą jest bycie w obecności Bożej. Kiedy ty nie jesteś w obecności Bożej, teraz musisz mieć świadomość, jaka to jest obecność. To nie jest obecność potępiająca. Jeżeli ja wchodzę w obecność Bożą, to jest obecność czuła, dobra, wybaczająca. To nie jest jak twoja mama, twój tata. To nie jest jak ktoś, ksiądz nawet najbardziej karzący. Nie znam takiego księdza, co dziadek ktoś tam przyszedł do spowiedzi, a on mówi, ja ci przebaczę, ale Matka Boża ci nie wybaczy. Nie? Potem żeśmy tak tego księdza skopali, czy słowami, poszło mu w pięty, nic nie mógł powiedzieć, bo to było w czasie spowiedzi, no bo tak nie powinien powiedzieć, ale tak się dzieje. Tak się dzieje. Potem ktoś nosi takie rany. O tym też trochę, o tych ranach będę mówił, jak sobie z nimi radzić, co z nimi zrobić, żeby one nie były ranami ropiejącymi, ale ranami chwalebnymi, bo mamy wszyscy rany, ale one niektóre ropieją. To czasami widać w małżeństwie, nie? Że jak się pokłóci z żoną, to albo żona, albo mąż wypomina. 4 kwietnia 1932 roku zrobiłeś to i to. Myślisz, że ja zapomniałem? Nie, pamiętam dokładnie. Moja mama pamięta, też trzeba pamięta, wszyscy pamiętają. I jeszcze powiem twojemu pracodawcy, nie? Żebyś pamiętał, żeby oni wszyscy wiedzieli. Żebyś, jak pójdziesz do pracy, żebyś po prostu nie miał takiej wyniosłej miny, jaką masz, nie? I wiecie, i po prostu tak jest, nie? Że normalnie, że to dziś nas otacza. Jeżeli zrobiłeś jakiś błąd w życiu, zobaczcie, jakiś błąd w życiu, jakiś grzech, a nie ma tu osoby, która byłaby idealna. Nie ma tu Marii, słuchajcie, Maryi, nie ma tu Józefa. Każdy z nas popełnia jakiś grzech. Ktoś mi kiedyś powiedział, ksiądz nie grzeszy, ksiądz grzeszy. Są grzechy, które widać i których nie widać. Każdy grzeszy. Tylko jest kwestia takiego, że my jesteśmy wszyscy zakrywaczami. Zakrywamy wszystko, nie? I udajemy świętych. A tutaj nie ma takich osób. Chodzi o taką rzecz, że czasami jest, nie ma, jak to się mówi, niektórym, kiedyś jedna osoba, pamiętam, powiedziała mi takie zdanie, jaka siostra zakona mówi, proszę księdza, wszyscy myślą, że ja jestem święta, ja jestem taka wielka grzesznica. Więc ja mówię, no widocznie jest im to potrzebne, bo gdyby nie było im to potrzebne, to by wszystkie siostry grzechy widzieli. Czasami jest tak, że my potrzebujemy widzieć, jakby, że ktoś jest taki idealny, święty. Potrzebujemy, zobaczcie, świętych, że komuś wyszło, bo jak nam nie wychodzi, jak nam jest źle, to nie wiemy, na co się złapać. Dlatego Jezus potrzebuje każdego z was, żeby was tak przemienić, żeby z was biło Jego zmartwychwstanie życie. Bo zobaczcie, nawet jak ludzie dzisiaj są zafascynowani jakimś koncertem, jakąś rzeczą, jakąś rzeczywistością, czymś, co błyszczy. Jeżeli tam nie ma Jezusa, to ten blask szybko minie. Człowiek jest rozczarowany. Ile razy byłeś rozczarowany różnymi rzeczami? Bo tam nic się za tym nie kryło. Nie było tej głębi, nie było Jezusa. I drodzy, i teraz zobaczcie, jeżeli ty naprawdę idziesz za Jezusem, na serio jest ta twoja decyzja, to w tym momencie będziesz coraz bardziej doświadczał tego, że cała twoja przeszłość grzeszna, że będziesz chodził po wodzie, że ona ci nie będzie jakby szkodzić. I tu jest tak fajnie napisane, że ten szczęśliwy mąż jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Czyli po prostu ta woda nie stoi, ta woda jest żywa, ta woda odżywa twoje korzenie, cały czas się rośniesz, cały czas idziesz do przodu. Nie? Natomiast czasami jest tak, że ta woda wokół ciebie stoi, nie? I w tym momencie śmierdzą te korzenie i właściwie się nie rozwijasz i więdniesz, nie? I też trzeba się zastanowić czasami, nie? Z jakich źródeł ty czerpiesz czasami, nie? Dlaczego ty na przykład jesteś tutaj w kościele? Co ci daje na przykład? Czasami może być tak, że zobaczcie, że ktoś przychodzi do wspólnoty, czy do kościoła, bo ma w tym jakiś biznes, chce coś dla siebie, a nie dla Jezusa, nie? To, co ja wczoraj mówiłem, nie? Czy jestem tu dla Jezusa, czy dla kogoś innego. I teraz chcę wam jeszcze powiedzieć, że śmierć to jest rzeczywistość, która nas bardzo mocno dotyka, która jest obecna w naszym życiu i szczególnie, kiedy rozważamy nasze różne słabości i grzechy. I chcę wam po prostu powiedzieć, że Bóg wszystko nam przebacza. Wszystko, bez wyjątku. Tylko jeżeli nawet rozważasz swoje grzechy z przeszłości, robisz rachunek sumienia, to musisz to robić w Jego obecności. Dlaczego? Bo czasami, nie wiem, czy robicie rachunek sumienia. Ludzie, jak są we wspólnotach, to robią, ale dużo osób nie robi, nie? I jeżeli robisz rachunek sumienia, to nie możesz robić takiego rachunku sumienia plusy dodatnie, plus ujemne, jak to nasz znany Lech Wałęsa kiedyś tam użył takiego sformułowania, nie? Plusy dodatnie, plus ujemne. Tylko musisz po prostu stać w obecności Bożej, że stajesz przed Bogiem, który jest miłosierny, który cię kocha i który cię nie potępia, który mówi, okej, nie wyszło. Nawet jakby ci 99% wszystkiego nie wyszło, jak mu to oddajesz, to jesteś na plusie. I oddajesz ci, to nie jest już twoja własność, a ty po prostu ciągle mówisz, jestem grzesznikiem. Ciągle babrzysz się w grzechu. Ciągle babrzysz się w swoich jakichś rzeczach. I najciekawsza rzecz, wiecie, co jest jeszcze dziwnego w grzechach? Że one cię zatruwają. Że zmieniają całkowicie perspektywę, że tęsknisz za grzechem. Ile jest osób, które tęskni za grzechem? Czyli na przykład, nie wiem, pamiętam taką... Jak to teraz powiedzieć, takiego gościa w neokatechumenacie, który był w małżeństwie i słuchajcie, i on nie udawało mu się pożycie z żoną i zaczął ją zdradzać i mówi, tam jest seks, tam, a stąd to nic nie było. I on mówi, i on tym się chwali, że to jest po prostu najlepsza rzecz, nie, słuchajcie, jaka może być, nie? I on o tym opowiadał, że to jest po prostu jak spotkanie z Jezusem i cokolwiek innego, nie? I słuchajcie, i teraz jeżeli ktoś z was nawet w sercu swoim ma coś takiego, nie? Albo paliłeś papierosy, albo alkohol i miałeś tam fajne przeżycia, albo nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, gdzie jest ta pożądliwość, to jest coś bardzo poważnego i tutaj powinniśmy się nawrócić z tego, że jakie jest niebezpieczeństwo grzechu? Że ona cię tak zatruwa, że zaczynasz widzieć tam, gdzie jest coś dobrego, że tam, gdzie jest coś złego, jest coś dobrego. A tam, gdzie jest coś dobrego, widzisz zło. To jest straszne niebezpieczeństwo. Tak mają sataniści. Jak ktoś w ogóle podpisze pakt z diabłem, to słuchajcie, to nazywa, to Boga widzi jako kogoś złego, a diabła jako dobroczyńcę. Naprawdę tak jest. To jest coś przerażającego. Jak się słucha wywiady z tymi satanistami, to oni po prostu wszystko mają poprzewracane. Zupełnie inaczej widzą rzeczywistość. I teraz chodzi o taką rzecz, że jeżeli jestem blisko Niego, to On będzie mi odkomywał tą rzeczywistość. Całkowicie. I teraz, drodzy, to, co jeszcze mówiłem o tej śmierci, bo to jest temat dosyć ważny, że nas to jakoś dotyka, że my z tej śmierci też czasami nie chcemy wyjść. Tutaj Krzysiu, wiecie, to też nie jest takie proste, chcę wam powiedzieć z taką delikatnością, że czasami jesteś w takim doświadczeniu nocy. Nie wiem, czy kogoś to będzie dotyczyło, ale może to będzie kogoś dotyczyło, może nie. Czyli po prostu jesteś w takiej śmierci, że nawet nie widzisz ratunku, żeby z tego wyjść. Widzisz tylko ciemność. To jest trochę jak depresja, ale może być troszeczkę jak noc ciemna. I na przykład powiedzieć komuś, że na przykład bądź radosny, to on nawet nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego, że jest w takiej ciemności. Czasami jest ktoś w takiej ciemności, ma takie doświadczenie, bo tak dużo rzeczy mu się wydarzyło. I teraz Pan Bóg oczywiście mógłby go wydobyć w jednej sekundzie, ale gdyby on go wydobył w jednej sekundzie z tego, to by on od razu umarł. To podam taki przykład. Kiedyś, parę lat temu, jak byłem w Pile, to była taka dziewczyna, Małgosia miała na imię, pamiętam. I ona była z rodziny alkoholowej maksymalnie patologicznej. I myśmy zrobili coś takiego, że zaprosiliśmy ją na spotkanie jakieś modlitewne. I ona była, słuchajcie, jakby taka bardzo zaskoczona, że zobaczyła, że ludzie, którzy się kochają, miłują, Ale po 20 minutach zaczęła krzyczeć i uciekła stamtąd. Dlaczego? Dlatego, że nie była w stanie jakby połączyć tego, że może tak być z jej życiem, które jest jakby no, w jej codzienności. Że zobaczcie, nawet jak Pan Bóg wchodzi w życie człowieka, ktoś jest w bagnie, to od razu nie wydobywa go na jakieś wyżyny, bo po prostu on nie umie żyć na wyżynach. Jeżeli ty żyłeś w grzechu, to rozumcie, jakby to do czego to porównać. Jeżeli ktoś nawet przychodzi po wielu latach do spowiedzi i żył jak grzesznik, i teraz Pan Bóg mu przebacza grzechy, jest na tej pozycji, to jego sposób myślenia jest jednak taki. Dlatego ciągle nieustannie Kościół mówi o nawróceniu. O nawróceniu, to znaczy nawróceniu i na wieśnie wracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli, że ja dlatego jesteśmy na tym spotkaniu, żeby coraz bardziej wierzyć Jezusowi. Coraz bardziej wierzyć Jemu. I to nie jest proste. To jest pewien proces. Oczywiście Duch Święty nam pomaga, ale zobaczcie, ci uczniowie Jego chodzili z Jezusem 3 lata i tak nic nie kumali. Nic nie kumali. Naprawdę nic nie kumają, a mieli takie doświadczenie bardzo i cudów, i różnych znaków. I my wszyscy, każdy z nas jest na innym procesie. Niektórzy to rozumieją, niektórzy jak ja rozmawiałem, to mówią, nie wiem o czym ksiądz mówi. Nie? I teraz nie o to chodzi, że ja mówię, że czasami po prostu jest tak, że nie rozumiesz po prostu, ale nie dlatego, że jesteś jakiś głupi czy coś, tylko że jakby nie masz jeszcze takiego doświadczenia i że Pan Bóg cię inaczej prowadzi. A natomiast doświadczenie śmierci, drodzy, jest doświadczeniem każdego z nas. I doświadczenie życia to jest zaproszenie dla każdego z nas. I teraz jeszcze chcę powiedzieć o tym życiu. Czasami wybieramy życie, które jest śmiercią dla nas. Nie? Czasami tak bywa. Podejmujesz decyzję, która ci się wydaje dobra, a to jest śmierć dla ciebie. Na przykład zdrada męża, zdrada żony, odejście z kapłaństwa. Nie? Teraz na przykład takiego kumpla mam, co odszedł z kapłaństwa i opowiada, że on teraz jest na Hawajach i on jest szczęśliwy i zdjęcia mi przesyła. Nie? A nie widzi konsekwencji. Nie? Czasami jest tak, że tego nie widzisz po prostu. Nie? I to jest drama. Dlatego dzisiaj zobaczcie, tak bardzo ważną rzeczą ten temat tej kolekcji Maria przeprowadza ze śmierci do życia. Dzisiaj o tym też mówiłem trochę, że jak ją zapraszasz naprawdę na serio, to ona zaczyna się modlić do jej, rozmawiać z Jezusem, że zobacz, on nie ma tego, on nie ma tamtego, on nawet nie jest świadomy, że tego nie ma, że jest w śmierci. Czasami człowiek nie jest świadomy w tym, że jest w śmierci, nie? I teraz my będziemy oczywiście się modlić też jeszcze, drodzy, o to, żeby Bóg nas napełniał właśnie taką swoją łaską, żebyśmy my byli z Nim zjednoczeni, ponieważ tam jest źródło życia. I to jest takie fajne, zobaczcie, wiecie, co jest fajnego w chrześcijaństwie? Fajne to jest, moim zdaniem, że nawet jak jesteś wielkim grzesznikiem, to Bóg chce się tobą posługiwać. Czyli możesz po prostu być na zerowym etapie, nic nie umieć, a robić cuda. To jest takie ciekawe, nie? Czyli po prostu, jak to się mówi, nic nie umiesz. Tak jak jechaliśmy autobusem, kto to nam tutaj puszczał? Coś takich trzech pustelników było, nawet ojczy nasz nie umieli mówić, a chodzili po prostu po wodzie, nie? Że z nami tak jest, nie? Że Bóg jest tak dobry, że On się każdym z nas chce posługiwać. Tylko muszę też wam powiedzieć, że to jest zawsze ryzyko. Bo jak się Bóg tobą posługuje, to diabeł się tym interesuje. Nie to, że chce straszyć, tylko chodzi o taką rzecz, że wtedy trzeba być bardzo pokornym. Jeżeli Bóg mi... Bo te wszystkie znaki, zobaczcie, po co Bóg robi znaki? Po co jakby zrobił ten znak rozmnożenia tego, tej przemiany wody w wino? Niektórzy powiedzieli, będzie raj na ziemi. Jak On będzie nam tak wodę w wino przemieniał, nie? Zobaczcie, ludzie tak myśleli. I my często też tak myślimy, nie? Że jak Pan Bóg nas uzdrowił, to tak całe życie będzie nas uzdrawiał i będziemy całkowicie zdrowi, nie? No przecież mógłby to zrobić. Oczywiście, że mógłby to zrobić. Tylko dlaczego On to robi? Dlaczego On robi te znaki? Żeby umocnić moją wiarę i więź z Nim. A nie dla znaku. Oczywiście On może wszystko uzdrowić, ale dlaczego nie uznaje wszystkich? Zobaczcie. Czy to jest, oczywiście niektórzy mówią, że jest to z powodu braku wiary. Nie, tylko Jezus jak robi znaki, to On chce pokazać, że jest Bogiem. Że On może wszystko. Chce mnie przyprowadzić do więzi z Nim. I oczywiście znaki będziemy, jeżeli idziemy za Nim, to chcę was uspokoić. Naprawdę, jeżeli będziesz wierzący, to będziesz całe życie doświadczał znaków różnych. Uzdrowień, i tak dalej, i różne inne rzeczy. A teraz jeszcze chcę wam powiedzieć, że czasami jest takie doświadczenie, że na przykład ktoś ci umarł. Jak sobie z tym poradzić, nie? Bo to jest po prostu podcięcie. Bardzo mocno podcięcie życia, wszystkiego. Czyli na przykład doświadczyłeś jakiejś takiej straty, nie? Na pewno w tym pomaga Maryja. Ja też trochę o tym będę mówił, jak ona sobie radziła ze stratą, ale wydaje mi się, to jest takie moje zdanie, że jedyna rzecz, jak to zawsze mówię na pogrzebach, że to nas musi podprowadzić do Jezusa. Bo nawet jak jesteś w małżeństwie, masz jakąś więź, to wszystkie osoby stracisz. Ale nie wolno ci stracić Jezusa. Jak Go nie masz, a masz wszystko, to jesteś biedakiem. Bo jak wszystko stracisz, to nic nie masz. Dlatego zobaczcie, tutaj jest ten Jezus i chcę wam tutaj taką rzecz powiedzieć, dlaczego ja tutaj jeszcze raz dlaczego On tu jest? Żebyś ty patrzył na Niego, nawet jeżeli nosisz jakiś ból, żebyś w tym kontekście tego bólu widział Jego. I On mówi do ciebie: ej, wiem, że ty narozdrabiałeś, wiem, że ty bolisz, ale ja tu jestem. Ja tu jestem. I teraz może nie rozwiążę tego bólu, może nie cofnę tej przeszłości, ale ja jestem. Coś zyskasz. Mnie zyskasz. Czasami jest tak, że na przykład ktoś, gdyby nie zdarzyła się tragedia w życiu, nie spotkałby Jezusa. W ogóle nie byłby nim zainteresowany. Czy wiecie, że czasami jest tak, że normalnie wydarzyło się coś strasznego w twoim życiu. I gdyby nie to, to w ogóle byś nie wiedział, że Jezus istnieje. Gdyby nie to. Dlatego trzeba Bogu dziękować. Dlatego często się mówi w odnowie charyzmatycznej o uwielbieniu Boga w każdej sytuacji. Nie? To, co oni tam mówili, nie? Że uwielbieli Boga, jak ja tam uderzyłem w nich samochód. Nie? To nie jest proste. Trzeba to praktykować. Nie? Jak praktykujesz, to robisz. Albo: Panie, dziękuję ci za alkoholizm mojego tatusia. Oby pił jak najdłużej, nie? Chwała Panu, nie? No wiadomo, nie? Ale jest w tym jakaś logika, bo jest napisane w Piśmie Świętym: w każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu. I teraz jak to zrozumieć? To jest zupełnie nielogiczne po ludzku, nie? Bo jak ja mogę dziękować za sytuację trudną? Bo ty nie wiesz, dlaczego, co z tej sytuacji trudnej Bóg może, co On chce zrobić, jak On może cię wyprowadzić z tej trudnej sytuacji. Drodzy, dlatego zobaczcie, jest z nami dzisiaj tutaj obecny Pan Jezus. On na nas patrzy i jakby, wiecie co, ja bardzo o tej śmierci nie lubię mówić, ale chcę jeszcze trochę to pogłębić. Ta śmierć nas dotyka też jeszcze przez nieuporządkowane emocje. Zobaczcie, że każdy z nas ma taki bałagan w emocjach, a bałagan w emocjach jest wtedy, kiedy idziesz za każdą emocją, która się pojawi w twoim sercu, za każdym impulsem. Zobaczcie, że nie ma zgodności między tym, co ja chcę, a to, co ja czuję często. Nie ma zgodności. Zobaczcie, że czasami na przykład to tak widać w rozmowach, nie? Że ktoś się uśmiecha do kogoś, jest przyjazny, a w sercu ma niechęć. Wiecie, o co chodzi, nie? No. I dlaczego tak jest, słuchajcie? Dlaczego jest taka niezgodność między tym, co ja mówię, myślę, a robię? I zobaczcie, czy to jest fajne? To jest strasznie męczące, nie? Na przykład, nie wiem, pracujesz w robocie, najchętniej byś facetowi po prostu, nie wiem, gardło wygryzła, a się uśmiechasz: tak, jesteś najlepszym naszym pracodawcem, jeszcze życzenia składasz z okazji, nie wiem, 500 lat istnienia firmy, nie, składasz mu życzenia, że z 500 lat tu z nami rządzisz, jeszcze żebyś żył 500 lat, nie? I wszyscy już mają ochotę, żebyś już poszedł sobie gdzieś tam indziej, nie? Tak jak tutaj, no to jest właśnie strasznie trudne, nie? Zobaczcie, że mamy coś takiego, takie rozdwojenie. I to też jest, to jest efekt, zobaczcie, grzechu pierworodnego i tego bałaganu. I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład ktoś popełnia jakieś grzechy i się z nich nie nawraca, to one ci rozwalają. One ci po prostu dezintegrują. I zobaczcie, w Jezusie i w Maryi tego nie było. Bo jak On mówił, na przykład kogoś kochał, to się do tej osoby uśmiechał. I to było prawdę. Maryja, zobaczcie, jak ona coś mówi do kogoś, to ona też, to jest zgodne z tym, to co ona mówi, jest zgodne z tym, co ona, jakby to powiedzieć, też czuje do tej osoby. A zobaczcie, mamy takie doświadczenie, że ktoś coś mówi, a ty czujesz inaczej. Co to znaczy? Czy to coś nie tak z tą osobą, czy z tobą? Nie, to jest ciekawe, nie? Nie lubię tej drugiej osoby. Zobaczcie, czasami tutaj też taka wybrzmiało wczoraj, jak mówię, ja zbieram do konferencji różne nasze rozmowy. Wybrzmiało coś takiego, że ja nie mam problemu ze sobą, ale mam problemy z innymi osobami, bo ja nie mogę z nimi wytrzymać, bo oni mnie niszczą. I teraz zobaczcie tutaj o co tu chodzi. Ludzie się nie zmienią wokół nas. My oczywiście chcielibyśmy, nie? Żeby mąż się zmienił, żon, żeby się zmienił, żeby wszystko się zmienić, się zmienił, ktoś, coś tam się jeszcze innego stało, nie? I nie mamy na co liczyć. Teraz natomiast, dlaczego ty cierpisz? Dlaczego cię to boli? Wiecie dlaczego? Bo nie masz jego miłości. Bo jakbyś miał jego miłość, miłość z krzyża, zobaczcie, miłość Jezusa z krzyża jest taka, że do niego może przyjść nawet ktoś, kto go chce zabić. I on się tego nie boi. Zobaczcie, normalnie jest coś takiego, że jak załóżmy, ktoś chce mnie zabić, to ja się tej osoby boję. Nie? Ja dystans tworzę. Nie? I ona, jak to się mówi, natomiast Jezus jest taki, że on nie tworzy dystansu z nikim. Że może do niego przyjść. Że on jakby to... jeżeli na przykład ty ma, to nie jest prawo, że ty masz problem z ludźmi dookoła, że ludzie są źli. Że nie wiem, cierpisz, bo mąż ku napije. Nie. Ty nie masz miłości Jezusa z krzyża. I teraz zobaczcie, i teraz to bo można by porównać do skoków sztocha, nie? Jak on był w formie, to nawet jak były warunki złe, to skakał najdalej, nie? A ty myślisz sobie, że jak są warunki złe, to jest to, że ty nie funkcjonujesz, to wina warunków? Nie. Nie masz tej miłości, że ja mogę powiedzieć o sobie czasami, nie? Że tak czasami jest, nie? Że mówię, dlaczego ja nie mam tej miłości Jezusa, nie? Bo wtedy mogłoby być łatwiej, nie? A miłość Jezusa jest wtedy, kiedy wchodzisz w ten rygor. Jaki rygor? Posłuszeństwa Jemu. I to nie, a my nie chcemy być posłuszni. To nie jest takie wcale proste, nie? I za Nim, pełnić Jego wolę, cokolwiek On chce, to ja to robię, nie? My chcemy czuć ciepełko często. Chcemy, żeby nam było dobrze, ale nie chcemy pełnić Jego wolę. Ale nawet jak nie chcemy dzisiaj, to jeżeli tu jesteśmy, to On nas zmieni. Wiecie, co jest taki dla mnie pełny nadziei? Taki fragment Pisma Świętego, kiedy to jest już po zmartwychwstaniu, na pewno słyszeliście to, kiedy Jezus objawia się tym uczniom i mówi do Piotra, czy ty mnie miłujesz? Ale co on mówi? Czy ty mnie miłujesz tak, jak ja cię miłuję? Czyli byłbyś w stanie oddać za mnie życie? Nie, tak to można było przetłumaczyć. A co mówi Piotr? Nie, no wiesz, ja cię tak lubię tak naprawdę, nie? Ja cię lubię. No to wiesz, fajnie mi tutaj z tobą jest, nie? Jezus drugi raz ci go pyta, czy ty mnie miłujesz tak, jak ja cię kocham? Mówi, no nie, no tak. Przecież wiesz, no, jak jest, nie? I potem on jakby zobaczył, że Jezus się o coś innego pyta i posmutniał i mówi, ty wiesz, że ciekawe, że ja mam dobrą wolę, ale ja nie jestem w stanie przeskoczyć na twój poziom. I Jezus do niego mówi, nie martw się, to mi wystarczy. Ja będę działał tak w twoim życiu, że ty będziesz zdolny tak kochać mnie, jak ja ciebie. I zobaczcie, czasami możemy być przerażeni sobą. Nie wiem czy macie takie doświadczenie, że jestem przerażony sobą. A czasami są też tacy niektórzy magicy, którzy są w ogóle nie przerażeni sobą i mówią, podziwiajcie mnie, jestem jak święty Józef. Nie? To jest dopiero bieda, nie? Jak ktoś na przykład mówi, że ja nie wiem, z czego ja mam się spojrzeć, to jest też bieda, nie? I to warto też prosić Pana Boga, że przynajmniej człowiek nie wie po prostu. I to też nie jest jakby twoja wina, czy cokolwiek innego, tylko to jest jakaś bieda, w której jestem, nie? Warto na przykład patrzeć na siebie, że jestem troszeczkę takim biedakiem, nie? Że ja czegoś tam nie widzę, nie? I teraz zobaczcie, drodzy, że jakby to nazwać, że my jesteśmy w takiej sytuacji, drodzy, że Jezus jest tak naprawdę naszym życiem. Jeżeli Go będziemy szukać, że będziemy za Nim iść, to będziemy mieli takie doświadczenie coraz bardziej, że będzie się odkrywało w naszym sercu to, co w Nim jest. I to, co tutaj wam mówiłem, nie przerażajcie się tym, jak na modlitwie czujecie się źle. Ale też, jak to się mówi, nie cieszcie się, jak na modlitwie czujecie się po prostu jak na rękach Jezusa. To nie ma takiego wielkiego znaczenia, to jak ja się czuję. Nie ma wielkiego znaczenia. Znaczenie jest to, czy ja chcę budować relacje z Jezusem. czy ja chcę budować relację z Jezusem. Bo w relacji z Jezusem to jest jak, wiecie, raz na wodzie, raz pod wodą, nie? Raz jesteś w ogrójcu, raz nic nie czujesz, raz coś czujesz, ale czy ja idę za Nim? Czy za kim ja idę? Za tym, żeby się dobrze czuć, a tym, żeby były cuda, żeby były efekty. Zobaczcie, czasem, jak wam mówiłem, że niektórzy na przykład mówią, w naszym kościele nic się nie dzieje. Muszę do Medjugorje pojechać, żeby czegoś doświadczyć, nie? I coś w tym jest. I Pan mówi, no to tak, jakoś tam, wiecie, Medjugorje jest takim miejscem budzenia wiary. Myślę, że Pan Bóg robi takie miejsca, albo odnowa charyzmatyczna. Szczególnie to jest taka grupa, która może budzić wiarę. No bo jak ty doświadczysz, no może dzisiaj doświadczysz, nie? Że nagle choroba jakaś odeszła, to budzi to wiarę. No ale ty potem wracasz do swojej śmierci, do swojej sytuacji. Teraz pytanie, co z tym zrobić, nie? Wejść do wspólnoty, Krzysiu powie, nie? Ale czasami jesteś w takim miejscu właśnie, że nie masz jak wejść, nie? To może w internet zaraz Krzysiu powie, wejść nie? I co tydzień nas słuchać, nie? Ale chodzi o taką rzecz, że zobaczcie, że ta nasza codzienność, że trzeba po prostu to, co ja doświadczę, tego cudu, to, co ja doświadczyłem, żeby to przekuwać w moją rzeczywistość. Teraz oczywiście ja tutaj wam mówiłem troszkę chaotycznie, może nie uporządkowanie, ale jak ktoś to notował, to mam nadzieję, że coś z tego tutaj wyniknie. Natomiast na koniec już chcę wam powiedzieć taką rzecz, że my jesteśmy, drodzy, nieustannie otoczeni śmiercią i my się jej boimy. Natomiast Boże miłosierdzie jest tak wielkie, że zobaczcie, że On nas uwalnia w śmierci gdzie? W chrzcie. Dalej. Uwalnia nas, słuchajcie, ze śmierci, z grzechu, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, bo kiedy jesteśmy na mszy, czy w ogóle wiecie, że jakiś moment spowiadam się Bogu Wszechmocnego, to ten moment nas gładzi nam grzechy lekkie. Ty nie musisz się spowiedzieć, jak masz grzechy lekkie, to ten moment Pan Bóg ci przebacza grzechy lekkie. Za śmierci jesteś uwolniony, nie? Przyjmujesz Komunię Świętą, to spotykasz się z życiem. Dostajesz też, zobaczcie, jak idziesz do spowiedzi na przykład. To warto też powiedzieć na przykład o czym, jak idziesz do spowiedzi, że na przykład popełniasz często ten sam grzech i po spowiedzi ci na przykład do niego kusi. I żeby ksiądz pomodlił się nad tobą w tym momencie, żeby Bóg dał ci Ducha Świętego, żeby cię tam nie ciągnęło. I warto o to prosić. Jak widzisz na przykład, jak robisz tak naprawdę, bo ja ten rachunek wspomniałem i mówisz tak, nie wiem, no kurczę, jestem nerwowy, nie wiem, żona coś powie, od razu tak jej odpowiem, że po prostu potem żałuję 3 dni, jestem struty i nie mogę tego opanować, No jakoś coś mnie ciągnie, żeby jej tak powiedzieć, nie? To warto wtedy na spowiedzi jakby powiedzieć, ja nad tym nie panuję. Oczywiście czasami są tacy mężczyźni, którzy mówią, ja nad tym nie panuję, nad wszystkim panuję, nie? I się nie przyznają, nie? W ogóle jestem panem życia i śmierci, nie? Są tacy faceci, albo kobiety, ja nad wszystkim panuję, mąż na niczym nie panuje, nie? I ty nic nie ogarnia, to muszę wszystko ogarniać, nie? Też nie jest prawda, bo nie panujemy nad sobą często. Nie panujemy nad sobą. Nie, Panem jest Jezus, On panuje w naszym życiu. I drodzy, warto jest naprawdę to robić, kiedy idziesz do spowiedzi, kiedy warto też prosić o taką modlitwę wstawienniczą, kiedy ty widzisz, ale to jest też twoja praca. To jest twoja praca, ty musisz zobaczyć, gdzie ty sobie nie radzisz, gdzie jest ta śmierć, gdzie się coś powtarza. Nie, bo diabeł, zobaczcie, wiecie jaki on jest? On wiecie, co o nas myśli? Że jesteśmy wszyscy głupkami. No trochę jesteśmy głupkami zasadniczo. Że on po prostu nas uderza zawsze w ten sam punkt. No zawsze te same grzechy, nie? No jak ktoś się nawróci, no wtedy strategia jest trochę inna, nie? Wtedy inaczej próbuje nas pochwycić, nie? Ale my z reguły cały czas, całe życie to samo, nie? Przepraszam, nie będę teraz tutaj jakby tutaj mówił, ale czasami są tacy goście, co mamusi nie słuchałem, psa uderzyłem, więcej grzechów nie pamiętam, nie? Mamusia nie żyje już 300 lat, nie? Ale ten grzech pamiętam. Nie? Rozumiecie? Chodzi o taką rzecz, że taką świadomość, że my czasami po prostu nie ma poprawy, nie? Nie mam po prostu żadnej refleksji, bo tu chodzi, że diabeł mnie zwiódł, a ja się dałem nabrać, nie? I teraz, jeżeli ty chcesz żyć, jeżeli nie chcesz być przygnębionym, no bo każdy grzech przygnębia, rodzi smutek. Ale czasami jest tak, że człowiek, wiecie co, większość ludzi, jak się popatrzy na twarze, to są takie smutne. tam nie ma nic, tam nie ma w ogóle żadnych uczuć, nie? Do lata tego wykłupia się i się śmieje. Dobry. Ale w każdym razie, zobaczcie, że normalnie dużo ludzi, jak popatrzycie sobie, przejdźcie się na przykład gdzieś tutaj po Nowym Targu, jakie są twarze ludzi, nie? I jest tam Chrystus zmartwychwstały, żyjący. Nie mówię o was, nie? Ja mówię o tym, żeby tak zobaczyć, że to nie jest takie proste, nie? Wracasz do domu, chałupa ci się spaliła, teraz uwielbiaj Pana, nie? Jak Kowalczyką, nie? To też nie jest takie proste, to jest doświadczenie trudne. I wtedy tak naprawdę widać, czy ty masz Ducha Świętego, czy jest w tobie zmartwychwstanie. Bo my możemy Pana Boga uwielbiać, chwalić Go, ale tak naprawdę, jak to się mówi, to nasza codzienność wygląda zupełnie inaczej. Ale chcesz jeszcze na koniec już powiedzieć, żeby też pamiętać o jednej rzeczy, żeby nie dać nabrać diabłowi, który mówi tak: no teraz uwielbiasz Boga, ale pamiętasz słowo wczoraj, a to później będzie tak samo. I on tak mówi. I wtedy człowiek co robi? Nie angażuje się w tą modlitwę, która jest teraz. Dlaczego? Bo nie ma to sensu. A to jest kłamstwo, to jest jego podpucha. Co trzeba robić? Najważniejszy moment to jest ten, który jest w tej chwili, bo nie masz wpływu na przyszłość. Nie masz wpływu na przerażniejsze. Masz wpływ na przyszłość tylko wtedy, kiedy dzisiejszy dzień będzie dobry. Jeżeli dzisiaj chcesz z całego serca uwielbiać Pana, być z Nim, to twoja przyszłość będzie taka. A jeżeli ty będziesz nabierał się diabłu, że skoro twoje życie wyglądało wcześniej, to się nic nie zmieni. Nie? I na pewno i potem wrócisz do roboty i dostaniesz od razu uderzenie w pracy takie i takie, zachowasz się głupio i diabeł ci powie, no i widzisz, księżniczko, taka święta, a jeszcze ci tak w pracy powiedzą, chodź do kościółka, a to tak podesłała się do nas brzydko, nie? I tak dalej, nie? Rozumiecie, nie? Że to jest też diabelska podpucha, żeby mieć świadomość, nie? Że tak po prostu diabeł działa, nie? A dlatego my nie możemy się nabierać. Musimy wiedzieć, że no jesteśmy grzesznikami, ale to chodzi o to, że najważniejszy jest moment, że ja się angażuję, zobaczcie, w ten moment na maksa. A w co my się angażujemy? Jak nawet się modlimy, to dlaczego się nie angażujemy na maksa? Bo żyjemy w przeszłości? Nie? Czyli po prostu żyjemy, ja, Pan mógł się uwolnić z tamtego. Czasami tak musi być. Albo myślimy, jest wrócę do domu, trzeba będzie kredyt spłacić, nie? Albo i tak dalej. Czy te dzieci spaliły chałupę, czy nie spaliły, nie? I tak dalej. Że, zobaczcie, że nie jesteśmy w stanie być tu i teraz, nie? Dlatego to jest tak ważne, nie? Żeby naprawdę... Ja o tej przeszłości trochę mówiłem, ale to będę chciał jeszcze dokończyć, jak sobie poradzić z bolesną przeszłością. Bolesną przeszłością, co zrobić, nie? Bo jest przeszłość, która boli, cały czas boli i nie przestaje boleć, jak sobie z nią poradzić, nie? Bo Bóg chce, żeby przeszłość była przeszłością i żeby nie miała wpływu na dzisiejszy dzień, nie? Żeby wpływ na dzisiejszy dzień miał tylko i wyłącznie nasz Pan Jezus Chrystus. Moi drodzy, teraz chwilę, dosłownie 3 minuty, patrzmy na Pana Jezusa i pobłogosławię was i mamy właśnie czas na przemyślenia swoje własne. Wielbię Ciebie.